To co, Antek, chyba pora wyjść z zimowej, ze snu zimowego i zacząć ten odcinek.
No, wszystko na to wskazuje.
No to co, witaj.
No, ja bym jeszcze pospał. Cześć, Wojtek.
Witajcie w następnym odcinku Dekompresora. Po strasznie długiej zimowej przerwie mieliśmy sen zimowy, ale obudziliśmy się z niego. Także wszelkie pogłoski o tym, jakoby dekompresor się kończył, są mocno przesadzone.
Niestety na dworze nadal zima, ale mimo to trzeba zrobić jakąś przerwę. Więc zaczynamy.
Tak, teraz będziemy się starali wydawać dekompresor najpóźniej raz na dwa tygodnie, a może uda nam się nawet co tydzień. Troszkę zmienimy formę, prawdopodobnie troszkę krótsze będą te odcinki. No ale to wszystko wyjdzie w praniu, także zapraszamy na nowy odcinek.
Dzisiaj tematem będą...
roboty.
Dekompresor. Dekompresor. Podcast poruszający tematy związane z informatyką, internetem, technologią, stylem życia oraz wszystkim, co nowe i ciekawe.
No dobrze, po takim wstępie trzeba by było chyba najpierw opowiedzieć w trzech słowach, co to jest w ogóle robot i skąd się wziął ten pomysł.
Teraz twoja kolej. Może najpierw ty odpowiedz, z czym się kojarzy słowo robot.
Z kim mi się kojarzy? Z czym mi się kojarzy? Robot kojarzy mi się z robotą, z pracą, tak?
Bardzo dobre skojarzenie. Żeby było śmiesznie, wygląda na to, że jest to jedno z niewielu słów słowiańskich, które weszły do światowego słownika, szczególnie technologicznego. Kojarzy się z robotą, bo zostało wymyślone w ten sposób. Autor science fiction, można powiedzieć dzisiaj, chociaż wtedy jeszcze nie było dobrze tego pojęcia, Karol Czapek, Czech, w latach 20. napisał taką powieść, w której główną rolę grały humanoidalne stworzenia. Właściwie dzisiaj to raczej byśmy powiedzieli, że androidy, a nie roboty. Ale on je nazwał robotami, produkowane w fabryce, których celem było wykonywanie fizycznej pracy na rzecz człowieka. Taki pozbawiony specjalnie autonomii służący.
Zobacz, co ciekawe, że fantastyka naukowa cały czas jakby próbuje przepowiedzieć przyszłość, powiedzieć, co tam nam grozi, co nas czeka w przyszłości. I jeszcze długo, długo przed tym, jak roboty będą wśród nas, to już w zasadzie wiemy o nich większość niezbędnych informacji, tak?
No, wiesz, to jest bardzo fajne, bo wygląda na to, że człowiek znalazł jakiś środek do tego, żeby pracować swoją fantazją już długo po tym, jak stanie się dzieckiem, bo przecież wiadomo, że każdy czyta bajki, a to są, no to nie są już bajki, to są raczej poważne rozważania dorosłych o tym, co może kiedyś się stać.
Każdemu chyba się kojarzy też z niejednego filmu coś, co nazywa się Trzy prawa robotyki, tak? To jest też kolejny pomysł.
Tak, tylko to jest już znacznie później, trochę wynikający może z tego samego motywu. To był już Isaac Asimov, który o robotach pisał po wojnie. Rzeczywiście to trochę z tego wynikło, dlatego że Karol Czapek dotknął w kilku miejscach istoty problemu. U niego te stworzenia mają wykonywać za człowieka pracę, ale od razu powodują konflikty właśnie z dwóch kierunków. Jeden jest taki, że jak ktoś wykonuje pracę, to człowiekowi pracę zabiera. Prawda? Więc jest tu jakaś konkurencja na rynku. A drugi taki, że wykorzystujemy kogoś do czynności, do których nie chcielibyśmy wykorzystywać siebie. To są jakieś niewygodne, niebezpieczne, brudne zadania. Ale ten ktoś też ma jakąś świadomość i mamy problem moralny, jak go traktować. I on, jeżeli ma jakąś autonomię, to też mu się to przestaje podobać. I z takim, to co wymyślił Asimov, to trochę się odnosi do tego problemu, można powiedzieć, buntu, którym ludzie, u Asimova ludzie tworząc roboty na pewnym poziomie, wymyślili taki sposób konstrukcji ich mózgu, który by zawierał mocno zakodowane wewnątrz prawa, które zabraniają krzywdzić człowieka.
No tutaj odsyłamy na przykład do filmu Ja, Robot, tam będzie to wszystko w szczegółach jakby potraktowane i będzie można sobie własne wnioski wyciągnąć.
Oraz do całego cyklu książek o fundacji.
Oczywiście. I to będzie w przyszłości, tak? Kiedyś to nas czeka, może nawet do naszego życia, bo technologia idzie tak szybko do przodu, że no kto wie, co będzie pośród nas, jakie będą techniczne możliwości, jak się to wszystko rozwinie w ciągu najbliższych, nie wiem, 10 czy 20 lat, ale skupmy się na roku 2013, co dzisiaj już człowiekowi udało się zrobić i co ułatwić.
Tak, ale wiesz co, jeszcze bym trochę nawiązał do historii, może nie przesadnie długo, ale zaczynając właśnie od tej koncepcji, bo kiedy mówimy robot, to no, tak naprawdę nie tylko nam, ale również specjalistom tematu nie wydaje się to zbyt jednoznacznym określeniem. Jeden z takich specjalistów jakoś tak w latach 60. powiedział, że nie jest w stanie zdefiniować robota, ale wie, co to jest robot, jak już go zobaczy. No, definicja jest bardzo luźna, bo nie każda maszyna jest robotem. Jeżeli weźmiesz, nie wiem, wielokrążek albo silnik elektryczny, tego robotem nie nazwiemy, ale teraz spróbujmy powiedzieć dlaczego. Wydaje się, że robot to musi być maszyna, która po pierwsze w jakiś sposób zastępuje człowieka, po drugie chcielibyśmy, żeby ona albo była w jakiś sposób autonomiczna, albo dość dobrze zastępowała jakąś typową ludzką czynność. Autonomia też jest zastępowaniem ludzkiej czynności. Chodzi o autonomię ludzkiego mózgu, prawda?
Można by może troszkę uogólnić, że to jest coś więcej niż narzędzie. Także...
Tak, tak, raczej tak. Są to zazwyczaj też dość skomplikowane maszyny. I takie próby właśnie zastąpienia jakoś pracy człowieka z mechanizmami, no oczywiście są bardzo wczesne. Jeżeli byliście kiedyś albo macie okazję się wybrać do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, to tam można sobie obejrzeć bardzo ciekawe z małego rozmiaru modele maszyn wodnych, które na przykład pokazują, jak obrotem korbki można zastąpić noszenie wiader z dołu do góry. Są tam po prostu zawieszone na taśmie pojemniki, które przenoszą wodę dokładnie tak, jakby to robił człowiek wchodząc po schodach z wiadrem, ale o ileż prościej. To właściwie można by nazwać swego rodzaju prekursorem pomysłów na roboty, ale jest to tylko jeden rodzaj robotów, bo zdecydowanie nie są humanoidalne. Robotami też nazwiemy jakieś takie maszyny, które zastępują nie tyle konkretną czynność, którą człowiek wykonuje, co jakieś jego organy. Na przykład... jakieś...
Sztuczne serce?
Sztuczne serce, tak. Chociaż ja akurat miałem na myśli bardziej sztuczną rękę. Jakieś, wiesz, manipulatory. Mhm. Człowiek ma palce, prawda? Albo z maszyny, które potrafią chodzić czy biegać tak jak ludzie. Aha. Ale to, co mówisz, to też jest niezły pomysł, bo trochę w bok od tego są protezy i implanty, prawda? Czyli jakieś rzeczy, które zastępują defekty u człowieka.
Co ciekawe, mogą być potem bazą do stworzenia takiego sztucznego człowieka w całości, tak? Jak już zbieramy wszystkie od góry do dołu elementy.
Wiesz co, i tak i nie, dlatego że... Jakbyś tak chciał stworzyć automat, który wykonuje te wszystkie czynności co człowiek, to po cholerę mu dawać na przykład krwiobieg, skoro łatwiej byłoby to zrobić za pomocą elektryki.
Niektóre... No, ciekawe właśnie, bo gdzieś pewnie dałoby się wyszukać efektywność mięśnia ludzkiego i jeszcze nie istnieje coś, co by mogło zastąpić mięśnie ludzkie. Nawet te hydrauliczne systemy, które są niesamowicie wytrzymałe, silne, potrafią gigantyczne ilości ton podnosić, no to one są za to wolne, tak? Mięsień ludzki jest tak niezwykłą strukturą, że na razie nie ma pomysłu na to, żeby go zastąpić.
No znowu i tak, i nie. Bo możesz stwierdzić, że mięsień ludzki ma bardzo dużo zalet, ale ma jednak praktycznie Męczy wszystkie się. Mięśnie mają jakąś krańcową wytrzymałość. Poza tym rzeczywiście zmęczenie mięśnia jest znacznie szybsze ze względu też na trochę inny sposób działania. Mhm. Mięsień potrzebuje dostarczania zasilania nawet kiedy nie pracuje, prawda?
No trochę tak.
Więc i tak, i nie.
Ale z drugiej strony koparki nie da się wytrenować.
Tak, ale to jest zaleta nie tyle mięśnia, co ludzkiego mózgu. A ludzki mózg zawsze możesz podłączyć do koparki. No przecież na tym polega operator, który siedzi w kabinie. I to właśnie jest powód, dla którego koparkę też można nazwać robotem. Przechodząc może do jakiejś syntezy tego, co tutaj mówimy, wydaje mi się, że roboty można podzielić na kilka prostych kategorii. One generalnie w jakiś sposób zastępują coś, co robi człowiek. Najprostsze roboty to są takie, które nie mają właściwie specjalnej autonomii. Takie, które są całkowicie zdalnie sterowane. czasem coś ewentualnie, ale w bardzo małym zakresie same coś wykrywają, natomiast główną rolę w nich rzeczywiście odgrywa człowiek. To jest tak, że kiedy mamy jakiegoś robot, jakąś maszynę, która operuje, no to od razu trzeba zdecydować, gdzie ona pracuje, i to jest to, co nazywamy środowiskiem pracy robota. Jeżeli to środowisko pracy jest na tyle skomplikowane, że no, dzisiejsza sztuczna inteligencja sobie nie poradzi z pracą zamiast człowieka, albo okoliczności są zbyt szybko zmienne, no to wtedy chcemy człowieka umieścić jako operatora. A to, w czym nam robot pomaga, to na przykład w tym, że jest w stanie dostać się w jakieś miejsca, gdzie my nie jesteśmy, prawda?
Wiesz co, ja mam takie wrażenie, że troszkę to słowo jest zbyt pojemne jak na to, co powinno może wyrażać, bo z jednej strony z robotem kojarzy się to, co widzimy w filmach science fiction i co czytamy w tego typu powieściach. Jakiś rodzaj kopii człowieka, tak, tego czym człowiek jest, a z drugiej strony mamy na przykład, nie wiem, jakieś roboty choćby kuchenne, tak, które też pod tym słowem gdzieś tam się znajdują. I to się wszystko tak rozciągnęło, że te granice się zatarły. Nie wiadomo tak naprawdę, o czym mówimy teraz.
Wiesz, no mniej więcej dlatego ja chciałem tutaj powiedzieć o trzech kategoriach, z których tymi prawdziwymi robotami nazwiemy raczej tylko te trzecie, które dzielę według tego, jak bardzo one są autonomiczne. Jeżeli weźmiesz robota kuchennego, no to jest właśnie ten pierwszy rodzaj, o którym mówię. One mają na końcu, ich operatorem jest człowiek, a one same pomagają człowiekowi, dlatego są w stanie pomóc człowiekowi, że pracują ciągle w tym samym środowisku. W miarę skomplikowana maszyna, to powiedzmy nie robot kuchenny, tylko gospodarczy, którą jest nasza pralka automatyczna, ma jakiś tam program, jest w stanie wykrywać poziom wody, jest w stanie ważyć to pranie i stwierdzić, kiedy dolać wody więcej, kiedy mniej, i jest w stanie odpowiednio nowsze modele badać, jak bardzo przejrzysta jest woda, i na tej podstawie stwierdzić, czy już skończyć pranie. Więc powiedzmy, że ona ma nawet jakąś całkiem niezłą autonomię i jakieś systemy, które zahaczają o sztuczną inteligencję, ale jednak jest to prosty automat, który zawsze działa w tym samym środowisku.
Tak, ale no tutaj równie dobrze można by zaliczyć system ABS w samochodzie, który też wyręcza kierowcę podczas hamowania i jakby no, ułatwia to.
ABS to jeszcze powiedzmy jest bardzo prostym przykładem, ale ESP jest już lepszym.
Tak, no te wszystkie systemy ratujące życie w samochodach. Tak.
Ale zauważ, że ich prostym rozwinięciem są te systemy do automatycznego sterowania samochodami robione przez Google. Więc to jest tylko pójście dalsze w tym samym kierunku, ale w podstawowym zakresie jednak pralka jest prostym automatem, a ABS i ESP już mają jakąś autonomię.
Tak, no tylko że ja bardzo, bardzo mocno się będę upierał, żeby tego jednak robotami nie nazywać, nawet tych pralek i tego całego sprzętu domowego, bo to jednak jest jakieś tam narzędzie, no trochę bardziej skomplikowane od młotka, zgadza się, ale narzędzie, ciągle narzędzie.
Do tej samej kategorii zaliczyłbyś pewnie egzoszkielety, prawda?
Tak.
I powiedzmy jakieś protezy czy implanty. Tak. To nie są właściwie roboty. To czasami używamy tej nazwy, bo określenie jest nieprecyzyjne.
Tak, ale mówimy o tym wszystkim, bo nie wiem, w myśl mojego pomysłu, tak, no odcinek to będą elementy, z których można będzie kiedyś zbudować takiego robota. I to, o czym dzisiaj będziemy mówić, z jednej strony będą to pewnie jakieś już jakby wstęp do robotyki takiej prawdziwej i tych androidów, które gdzieś tam są na horyzoncie, a z drugiej strony no taka jakby poligon doświadczalny do tego, żeby po kawałeczku takiego robota sobie testować, budować te wszystkie mechanizmy, systemy, ćwiczyć w małym zakresie to, co potem będzie potrzebne w ogólnym.
No tak, ale znowu zauważ, że ty teraz jako tą główną cechę robotów przyjmujesz to, że są w stanie działać same w jakiś sposób autonomicznie, prawda? Tymczasem mnie się wydaje, że taką wyróżniającą cechą to jest raczej to, że one zastępują pracę człowieka. A te dwie rzeczy nie do końca się ze sobą łączą, bo przecież człowiek najbardziej to chce się pozbyć tej pracy, która jest powtarzalna, głupia i nie wymaga ani grama inteligencji, ani autonomii. To jest pierwsza rzecz, którą się zrzuca na maszyny. I tutaj swoją drogą mamy taki trochę dylemat społeczny, bo roboty przemysłowe, prawda? To, co się zaczęło, rewolucja przemysłowa, automatyczne krosna, dzisiaj na przykład automaty montujące samochody. Tyle pracy ludzkiej zaczęło być wykorzystywane lepiej. Tylko że w dzisiejszych czasach się zastanawiamy, ilu ludzi więcej mogłoby mieć pracy, gdyby nie te wszystkie automaty. Więc i zysk, i jakby strata, a wynikająca trochę z naszej konstrukcji społecznej. Bo przecież nikt nie powiedział, nie wiem, nie nadał nam z góry prawa, że jedyną sprawą, którą człowiek może robić, to jest praca i tylko praca.
Ja wiesz co, tak, bo to jest ten sam problem, jak kiedyś wprowadzono powozy bez koni, no i nagle stracili koniuszy pracę, no i co z tym zrobić teraz, tak? Znaleźli sobie robotę gdzie indziej, to nie jest naprawdę kłopot. Roboty na pewno nie odbiorą nam pracy w tym sensie, że wzrośnie bezrobocie tak od razu i na zawsze, tak? Na pewno będzie jakiś okres przejściowy, kiedy gdyby się tak zdarzyło, że już będą takie humanoidy, tak? Tak na to patrzmy, które zaczną na przykład zastępować kierowców, może nie humanoidy, bo przecież samochód Google'a to wcale nie będzie przypominał człowieka, ale ciągle będzie jeździł samodzielnie, tak? Ale jak powstaną już takie systemy, które będą zastępowały kierowców, ekspedientki w sklepie i wszystkie inne takie nudne zawody, no to ci ludzie będą mogli w jakiś sposób jednak znaleźć sobie zajęcie gdzie indziej. No.
No słuchaj, z jednej strony tak, z drugiej zauważ, że jak masz powszechną automatyzację, to do pewnego stopnia szykuje nam się świat, w którym ludzka inteligencja będzie znacznie rzadziej potrzebna w takiej typowej pracy wytwórczej.
No to jest teraz pytanie, czy ta inteligencja jest...
Jest w ogóle potrzebna. Będziemy ewoluować w kierunku coraz spadającej inteligencji. Ja to gdzie widzę, słuchaj, nie. To jest rzeczywistość, to nie jest przyszłość.
Nie, to chciałem powiedzieć, nie dokończyłem. Chodzi mi o to, czy ta inteligencja jest teraz właściwie wykorzystywana. Może warto byłoby wydać ten cały zasób jakby ludzkiej pomysłowości na coś innego. Choćby na to, żeby rozwijać te wszystkie automatyczne systemy.
No ale popatrz, to tak naprawdę trochę się dzieje. Ludzie odeszli od fabryk, a przeszli do biurokracji, ale w biurokracji też wykonują robotę, która bardzo często jest mechaniczna i głupia. To gdzie pójdą, jak się skończy biurokracja, bo też ją zastąpią komputery?
No, mamy przed sobą kilka pokoleń, może spróbujmy jakoś inaczej edukować ludzi, rozwijać ich talenty i pomysłowość.
Ja podejrzewam, że jednak skończy się takim rozwiązaniem, którego wszyscy absolutnie nienawidzimy. To znaczy ludzie będą dostawać pieniądze za nic.
Tak.
W odróżnieniu od dostawania pieniędzy za bezmyślne przekładanie papierków.
Cóż, może teraz przejdźmy już do konkretnych rzeczy.
No właśnie, bo właściwie to była to mała dygresja, a ja chciałem tylko powiedzieć, że jeżeli mówimy o tym podziale robotów, to w kwestii tego, czy się ludziom zabiera pracę, którą mają, to te roboty, które są autonomiczne i te, które są zupełnie bezmyślne, robią dokładnie to samo. Jedne i drugie jakoś zabierają ludziom pracę, tylko że te drugie są jeszcze znacznie bardziej niebezpieczne, bo one są w stanie zastąpić nie tylko te głupie mechaniczne czynności, ale te, do których człowiek jak to naprawdę był absolutnie niezbędny, bo był najlepszy w tym, co robi. Na przykład ciągle jeszcze nie ma mowy, żeby zawód taksówkarza był zastąpiony przez roboty. A jak Google skończy swoją pracę...
To może być pierwsze miejsce, gdzie znikną ludzie.
I co wtedy taki biedny taksówkarz zrobi? Słuchaj, to coraz bliżej jest ta rzeczywistość. Ograniczy się liczba rzeczy, które wykonywać może tylko człowiek. I człowiek się zawsze cieszył z tego, że jakoś się go wyręcza, ale no, widać tu pewien problem.
Okej. Zapomnieliśmy o newsach.
Zapomnieliśmy o newsach.
Może teraz zróbmy mały przerywnik, powiemy, co wydarzyło się ostatnio na świecie, a potem już przejdziemy do konkretnych robotów, konkretnych pól zastosowań i tego, gdzie nam tak naprawdę w 2013 roku ułatwiają albo nas wyręczają. Pierwszą aktualnością w dzisiejszym odcinku, w zasadzie obie będą z gatunku rozrywki komputerowej, czyli będziemy się poruszać wokół gier komputerowych. Pierwszą taką informacją jest to, że CD Projekt, czy CD Projekt, zależy jak czytać po naszemu, czy globalnie.
Nie, no tak? Słuchaj, musimy iść na zagraniczny rynek.
Tak,
CD Projekt.
CD Projekt właśnie poinformowało świat, że w 2014 roku będziemy mieli premierę następnej części Wiedźmina. Tutaj będzie bardzo ciekawa informacja. CD Projekt odgraża się, że połączy jakby dwie że połączy dwa jakby zwalczające się pomysły na gry. Z jednej strony to będzie bardzo duży, otwarty świat, a z drugiej strony bardzo rozbudowana fabuła. Do tej pory było albo to, albo to, no z przyczyn takich, że po prostu nie dawało się tego ze sobą pogodzić. No nie dało się pozwolić graczowi na dowolną interakcję ze światem i jednocześnie ciekawą fabułę. CD Projekt wraz z tą nową wersją Wiedźmina chce też pokazać światu swój własny engine, który się nazywa Red Engine 3 i będzie zapewniał te wszystkie możliwości, będzie podobno bardzo rewolucyjny.
Bo jak rozumiem, oni jak dotąd korzystali z engine'u firmy trzeciej.
Tak, tak? Kupowali rozwiązanie, które z tego co wiem bardzo było przerobione, ale ciągle musieli płacić licencje i ciągle to wszystko było na takich zasadach. No, zdecydowali się stworzyć własny engine, zobaczymy jak to wyjdzie. Bardzo ciekawie się zapowiada, bo jednoczesna taka wolna interakcja ze światem, który ma być podobno ogromny. Jak ktoś grał w Wiedźmina, to już ma taki przedsmak tego, co tam się będzie działo. Fabuła była ciekawa. Połączenie tego z gigantycznym światem, z totalną dowolnością tego, co akurat dzisiaj chciałbym zrobić w grze, zapowiada się naprawdę ciekawie. Boję mi się tylko, że mogą się troszkę na tym wywrócić, ale na razie trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że to wszystko będzie tak, jak zapowiadano.
No dobra, drugi news właściwie nie jest newsem, tylko jest zapowiedzią newsa. Można powiedzieć, że teraz mamy myta wiadomości na temat tego, co się ma pojawić na najbliższym PlayStation Meeting, która odbędzie się 21 lutego o północy. Otóż właśnie z przecieków nieoficjalnych informacji, więc w ogóle nie próbujcie nam wierzyć, wynika, że możemy liczyć wtedy na prezentację nowej konsoli PlayStation 4.
Ja myślę jednak, że możecie nam zaufać, bo tych przecieków jest już na tyle dużo i nawet pojawiła się jakaś przebitka taka na YouTubie, która reklamuje to spotkanie i w której jakby widać zaczątki tego, co się ma wydarzyć. Także no raczej tak, to jest pewna informacja.
Pytanie, czy wszystkie plotki na ten temat mówią mniej więcej to samo.
Wiadomo, że tak jak z iPhone'em, no jest mnóstwo pomysłów i mnóstwo marzeń, ale w końcu i tak ten iPhone wychodzi. Nie zawsze ma te wszystkie funkcjonalności, ale wyjdzie, także...
To przypomina mi się, jak w ramach czekania na ostatni Tom Harry'ego Pottera pojawiła się całkiem nieźle napisana fałszywka.
Tak, ale no, mamy bardzo dużą nadzieję, jest duże prawdopodobieństwo, że faktycznie tego 20-21 lutego doczekamy się premiery PlayStation 4. I co ciekawego będzie?
No więc wracając do rzeczy, wygląda na to, że znaczy z tych plotek, które słyszeliśmy, wynika, że pierwszy raz gotowy produkt pojawi się jeszcze w tym roku w Japonii i USA i będzie kosztował około $430, co po doliczeniu różnych podatków pozwala wierzyć, że w Polsce może kosztować trochę ponad 2000 zł, 2200, coś koło tego. Co do cech, jakie ta konsola ma mieć, no tutaj plotki oczywiście są mniej precyzyjne, ale jedną z rzeczy, którą wyczytałem, to jest, że ma korzystać z serwisu Gaikai, który został nie tak dawno kupiony przez Sony.
Ja dowiadując się o tym, że to Gaikai po pierwsze zostało kupione przez Sony, a po drugie, że jest planowana obsługa w PlayStation 4, no troszeczkę to jest dla mnie z jednej strony dziwne, z drugiej strony zachęcające, bo PlayStation 4 będzie prawdopodobnie na dzień dzisiejszy jedną z najmocniejszych platform do gier, tak? Więc sprzęt nie będzie wymagał tego, żeby grę wysyłać gdzieś tam do renderowania w chmurę, tak? Bo Gaikai to jest taki serwis, tak jak OnLive, który pozwala podłączyć się do gier w chmurze. Dzięki temu możemy na przykład na tablecie pograć sobie w gry, które nigdy w życiu by się na nim nie uruchomiły, bo po prostu jest transmitowany, streamowany obraz z aktualnie uruchomionej gry na nasze urządzenia, a gra i te wszystkie mechanizmy, które są tam w grze zawarte, łącznie z jakimś bardzo skomplikowanym silnikiem graficznym jest uruchomiony na serwerach gdzieś tam w chmurze, także...
To jest trochę na zasadzie telewizji, jeśli dobrze rozumiem. Tak, nigdy nie mieliśmy problemu z przeskakującymi klatkami w telewizji, dlatego że obraz jest nagrywany zupełnie gdzie indziej, a do nas jest tylko przesyłany czysty streaming przez pasmo radiowe.
Tutaj porównałbym to raczej z transmisją meczu piłkarskiego na żywo. Po prostu mecz odbywa się gdzieś tam na tym wirtualnym stadionie w serwerze w Gaikai, w chmurze Gaikai, a my sterujemy sobie graczami i jakby oglądamy to transmisję na żywo. Także tutaj niepotrzebna jest praktycznie żadna moc obliczeniowa w porównaniu z tym, co będzie czym będzie dysponowało PlayStation 4, ale z drugiej strony no, daje nam możliwość zakupu jakiegoś taniego abonamentu i dostępu do wielkiej ilości gier. I tu jest plus na pewno, który ma ściągnąć i przekonać do zakupu graczy.
No ale właśnie, rzeczywiście, teoretycznie ma to być przedstawienie nowego sprzętu, więc spodziewamy się, że coś będzie miało jeszcze większe możliwości graficzne, a jednocześnie korzystanie z Gaika i jakby sugeruje, że będzie mniej wykorzystywania tego całego sprzętu. Z drugiej strony przypominam sobie w ramach innych plotek stwierdzenie, że teoretycznie Sony mówiło, że nowa wersja PlayStation nie będzie się skupiała na wyjątkowości sprzętu, tylko na innym podejściu do gier. I to jakby mogłoby trochę wspierać właśnie ten pomysł z Gaikai.
20 lutego wszystkie oczy zwrócone są w stronę Sony. Czekamy na potwierdzenie informacji o tym, że nowa konsola będzie miała swoją premierę. A teraz wracamy do głównego tematu, czyli do robotów. Chcielibyśmy najpierw opowiedzieć wam o czymś, z czego Polska może być bardzo dumna, albo nawet bardzo, bardzo dumna, ponieważ jest takie pole zastosowania czegoś, co nazywamy robotem. Tutaj będziemy się troszeczkę pewnie spierać, czy to jest robot, czy to nie jest robot, ale ponieważ występuje pod tą nazwą, to zgódźmy się, że jest to robot i przejdźmy z tym do porządku dziennego. Mam na myśli roboty chirurgiczne. Wszystko zaczęło się oczywiście w Stanach Zjednoczonych, w DARPA. Ktoś doszedł do wniosku, że ranni żołnierze na polu walki wymagają absolutnie natychmiastowej pomocy, a sanitariusze, którzy są tam z nimi, nie są odpowiednio wykwalifikowani, żeby przeprowadzać bardziej skomplikowane operacje czy jakieś zaopatrzenie takiego rannego. Więc doszli do wniosku, że najwyższa pora jakoś tego chirurga teletransmitować na pole walki. I powstał pomysł zbudowania takich manipulatorów, teraz nazywanych robotami chirurgicznymi, które zdalnie, będąc kontrolowane przez wykwalifikowanego chirurga, na przykład z drugiego końca świata, mogłyby udzielić pomocy takiemu poszkodowanemu żołnierzowi.
Wydaje mi się, że kiedy ostatni raz o tym czytałem, a to było dobre kilka lat temu i dolar stał wyżej, szacowano, że koszt wykształcenia szeregowca Marine to jest trochę ponad $1 milion, więc nie wątpię, że budżet na ratowanie życia takich ludzi był całkiem niezły.
Z tych pomysłów i z tych projektów, prototypów DARPA, sektor jakby prywatny, czerpiąc natchnienie i pomysły, na dzień dzisiejszy przygotował 3 takie rozwiązania. Jedno z nich powstało w Polsce, ale zacznijmy może od początku. Pierwszym takim robotem chirurgicznym, który pojawił się w użytku w szpitalach na szerszą skalę, to był robot Da Vinci, który teraz we Wrocławiu operuje. Powstał w 1990 roku w Kalifornii w firmie Intuitive Surgery. Był pierwszym robotem, który nadawał się tak naprawdę na poważnie do tego, żeby przeprowadzać za jego pomocą operacje. Tam pojawiły się pierwsze pomysły w zasadzie, jak taki robot powinien działać i co powinien umożliwiać. Z ciekawszych rzeczy jest, można wymienić to, że przede wszystkim na przykład niweluje zmęczenie chirurga w ten sposób, że jakby czyści te dane, które chirurg przez swoje manipulatory przesyła do robota z drżenia rąk chirurga, więc nawet po wielogodzinnej operacji wszystkie te ruchy, które robot wykonuje, są czyste i płynne, mimo tego, że chirurg może być już bardzo mocno zmęczony. Oczywiście ten Da Vinci pojawił się w Polsce, we Wrocławiu, operuje do dzisiaj, ale w Zabrzu, w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii, powstał pomysł, żeby stworzyć nasz polski własny robot chirurgiczny. Głównie z powodów finansowych, oczywiście zakup robota chirurgicznego to jest gigantyczny wydatek, ale dużo większe wydatki ponosi się potem w czasie użytkowania takiego urządzenia, ponieważ te wszystkie przyrządy, te wszystkie narzędzia chirurgiczne, które są wykorzystywane przez tego robota, trzeba na przykład okresowo wymieniać, mimo tego, że na przykład nie były używane, więc a już samo wymienianie w czasie operacji, bo one są najczęściej jednorazowe, albo w umowach jest zapisane taki jakiś krótki okres przydatności jakby do użytku takich narzędzi. No i to są koszty gigantyczne. Po kilku latach okazało się, że naprawdę warto by było pomyśleć o polskim rozwiązaniu.
Ale to jest swoją drogą ciekawe. To znaczy, że oni musieli znaleźć jakąś uczelnię, politechnikę, która będzie z nimi w tym współpracować, czy sami jakoś zorganizowali?
Powstał zespół naukowców z różnych branż, którzy opracowali polskiego robota chirurgicznego i ten robot w Zabrzu zaczyna właśnie swoją działalność.
Chrzest bojowy,
tak. Robot nazywa się Robin Hart. Jest o wiele bardziej zaawansowanym urządzeniem niż Da Vinci. Ma dużo ciekawsze możliwości. Chirurdzy, którzy mieli styczność z polskim robotem Robin Hart, jednoznacznie mówią, że jest lepszy, dużo lepszy od tych zachodnich rozwiązań. Tutaj ciężko nam jest teraz wymienić te szczegółowe jakby zalety, ponieważ nie jesteśmy w tym temacie
ekspertami
tak. ale no, trzeba wierzyć na słowo i jeżeli ktoś jest bardzo ciekawy, to będziemy odsyłali do internetu i do tego, żeby sobie w własnym zakresie dokładnie zbadać temat.
Wiesz co, ja podejrzewam, że tak naprawdę to zawodowy chirurg też mógłby mieć pewne problemy z określeniem tego, bo z tego, co ja się orientuję na temat tego, jak tacy ludzie pracują, to w dużej mierze jest kwestia wyczucia, w jaki sposób on reaguje na pracę rąk, prawda, odpowiedź na odpowiednie ruchy. I to się do pewnego stopnia da usystematyzować, a do pewnego stopnia można po prostu stwierdzić, że pewien interfejs jest dla nas bardziej sympatyczny. Tak samo jak mógłby powiedzieć pianista, mając przed sobą inny rodzaj fortepianu.
Ja myślę, że to jest nawet dobre porównanie, bo te lata ćwiczeń to jest podobna ilość jakby wylanego potu, żeby zostać światowej klasy chirurgiem, kardiochirurgiem, to na pewno trzeba dużo samozaparcia, ale może...
Jak będziemy mieli okazję, to przyprowadzimy tutaj jakiegoś kardiochirurga na wywiad.
Wracając może do tematu... Mamy polskiego robota chirurgicznego, z tego jesteśmy na pewno dumni. Możemy śmiało z podniesionym czołem patrzeć na zachód.
I nie jest to nasze ostatnie słowo.
Nie jest to nasze ostatnie słowo. Oczywiście cały czas pojawiają się jeszcze jakieś tam nowe rozwiązania. Tutaj jeszcze nie wspomniałem o trzecim robocie, który od jakiegoś czasu już na świecie jest instalowany w klinikach. To jest robot Zeus, przygotowany przez Computer Motion. I tutaj... pojawia się jedna ciekawa cecha, której nie było wcześniej, czyli możliwość oglądania pola operacyjnego w trójwymiarze. Te roboty Da Vinci, tak samo Robin Hart, mają normalny monitor i normalną kamerę, dzięki czemu widzimy to, co robimy. Można zrobić zbliżenie, powiększyć i tak dalej, ale nie ma wrażenia trójwymiarowości.
Czyli tamten Zeus ma stereoskopowe kamery, tak?
Są dwie kamery, dwa obiektywy i widzimy to w zasadzie na odległość, tak jakbyśmy to widzieli własnymi oczami. Mamy dokładną ocenę w trójwymiarze odległości pomiędzy tymi wszystkimi elementami, które...
No ale zauważ, że tak naprawdę to jest fantastyczne, co opisujesz. Mam nadzieję, że polscy naukowcy nieźle koszą kasę za to, co wymyślili, ale to mimo wszystko ciągle trafia do tej kategorii, której nie chciałeś nazywać robotami.
Tak, no dla mnie to się to bardziej kojarzy troszeczkę z robotem kuchennym niż z robotem, ale... No,
automat może tak. Byłoby lepszą...
Manipulator, zdalny manipulator.
Tak.
Coś takiego jak batyskaw, który spuszczamy na głębie oceanu po to, żeby sobie pooglądać życie tam, gdzie sami nie jesteśmy w stanie dotrzeć, ale już zamykając ten temat robotów chirurgicznych, trzy słowa, dlaczego warto popierać taką inicjatywę, jeżeli teraz będziecie rozliczali podatek, warto pomyśleć o tym, żeby tej Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii przekazać 1% z waszego podatku. Roboty chirurgiczne to jest przyszłość. Bardzo skracają czas rekonwalescencji po operacji, ponieważ nawet operacje kardiochirurgiczne możemy przeprowadzać dzięki takim robotom na bijącym sercu bez otwierania klatki piersiowej. Wykonywane są tylko 2, 3 czy 4, zależy ile tam tych manipulatorów będzie używane, nacięcia pomiędzy żebrami. Przez te nacięcia wprowadzane do ciała pacjenta są manipulatory robota, jakaś tam kamera endoskopowa i chirurg wewnątrz w pacjencie jest w stanie dokonać tych wszystkich niezbędnych napraw. Po czym po takich średniej wielkości jakby operacjach, czyli na przykład po operacji prostaty na drugi czy trzeci dzień pacjent jest zwalniany do domu. To jest tak niesamowita przyspieszenie jakby procesu zdrowienia.
Wiesz co, przypomniałeś mi, że ja chyba słyszałem w ramach jakiejś lektury artykułu o rozwoju kliniki profesora Religi w Zabrzu, że pierwsze operacje przeszczepu serca, jakie oni próbowali tam przeprowadzać, były właśnie dzięki któremuś z tych robotów przeprowadzane przy asyście jednego z zachodnich profesorów. Że może nie, być może pomyliłem tutaj kilka faktów, mogło nie chodzić akurat o przeszczep serca, tylko o inną skomplikowaną operację, ale po prostu tak mi się majaczy fakt, że rozwój u nas tego był między innymi dzięki temu, że mieliśmy techniki zdalnej komunikacji.
No to tutaj właśnie o jakąś teleobecność mogło chodzić, o to, że ten profesor, który nadzorował jakby operację, widział wszystko, co się dzieje, tak? I udzielał jakichś wskazówek.
Trudno powiedzieć.
Nie zapędzajmy się, bo nie wiem dokładnie, tak? Kończąc ten temat robotów chirurgicznych, pamiętajcie, że mamy coś takiego w dorobku polskim.
No właśnie, ale przechodząc może do tych robotów, które są trochę bardziej autonomiczne. To najpierw chcę dwa słowa o tych jeszcze mniej autonomicznych. Teoretycznie taką rzeczą, w której sobie najbardziej wyobrażamy coś, co potocznie nazywa się robotem, a wykonuje mechaniczną, powtarzalną pracę, są fabryki, gdzie takie wielkie linie produkcyjne, jak widzimy to czasem na filmach, wykonują bardzo powtarzalną pracę, robiącą cyk, cyk, cyk według sztancy. To jest rzeczywiście bardzo typowe. Pierwsze maszyny przemysłowe dokładnie w ten sposób wyglądały, a człowiek tylko kontrolował, kiedy coś się zacięło. Ale ta rzeczywistość zaczyna się zmieniać. Okazuje się, że współczesne roboty przemysłowe w wielu przypadkach mają coraz większą autonomię po to właśnie, żeby rozpoznawać sytuacje nietypowe. To bierze się z prostego faktu. Jeżeli mamy wielką linię przemysłową, na której ludzi jest tylko kilku, to każda minuta pracy takiego czegoś produkuje bardzo dużo wartości dodanej dla producenta, ale jednocześnie oznacza to, że każda minuta przestoju, która wynika z interwencji człowieka, to są ogromne koszty, to znaczy utracona wartość sprzedaży. W związku z tym bardzo się dąży do tego, żeby interwencji człowieka było jak najmniej, a to oznacza, że roboty muszą mieć coraz większą autonomię. I okazuje się, że taki obraz, gdzie automaty robią tylko rzeczy głupie i powtarzalne, powoli przechodzi do przeszłości. Owszem, istnieją ciągle miejsca, gdzie te automaty ciągle robią to samo. No nie wiem, na przykład automat do puszkowania czy zamykania butelek. Oczywiście nie potrzebuje żadnej specjalnej inteligencji. Natomiast już systemy, które tym wszystkim zarządzają, jak najbardziej zahaczają o sztuczną inteligencję i bardziej są godne tego, żeby nazwać je robotami, chociaż nie mają nic wspólnego z człowiekokształtnością.
Ale to są ciągle takie, właśnie tak jak mówisz, automatyczne linie produkcyjne, tak? One robią ciągle to samo, ciągle w tych samych warunkach, nie ma jakby potrzeby instalowania im jakiejś większej inteligencji. No może jedynie jakieś awarie czy tym podobne, jakieś nieprzewidziane sytuacje mogłyby spowodować to, że będzie potrzebna taka jakby autonomia. Tak?
Wiesz co, w prostych przypadkach tak, w bardziej skomplikowanych już niekoniecznie. To są trochę dziedziny, którymi się nie zajmuję, ale wiesz, jesteś w stanie dość dobrze przewidzieć, co się stanie z materiałem, jeżeli się poruszasz w zakresie fizyki ciała stałego. To znaczy, nie wiem, to jak się będzie zachowywała stal czy coś takiego, ale kiedy masz już do czynienia z jakąś automatyką płynów, to tak naprawdę nie istnieją mechanizmy, w wielu przypadkach nie istnieją mechanizmy numeryczne, które są w stanie w 100% wszystko przewidzieć. W związku z tym takie roboty, które czymś takim zarządzają, na przykład w hucie, muszą coraz bardziej być gotowe na sytuacje niecodzienne. i w tym momencie już jakaś inteligencja zaczyna być potrzebna.
Ja wiesz, Antek, cały czas mam to same wrażenie, że słowo robot jest troszeczkę za bardzo naciągnięte, że automatyczne systemy, które może zgoda, mają jakąś tam autonomię, mają może nawet jakiś zaczątek inteligencji. Przecież od bardzo dawna znane są już jakieś systemy ekspertowe czy jakieś inne sieci neuronowe, które potrafią się uczyć i wyciągać wnioski z tego, co wcześniej się zdarzyło. No ale to są ciągle automaty, które mają robić jakąś jedną konkretną rzecz, tak?
No dobra, to przejdźmy w takim razie do definicji robota, która mówi o szerokiej autonomii i o rzeczywiście zastępowaniu czegoś, co chciałby robić człowiek.
No tutaj pierwsze przede wszystkim pole walki. Tak.
No tak, ale właśnie tutaj mówiliśmy o tym, że sztuczna inteligencja, roboty jak ludzie. Tymczasem bardzo często istnieją etapy pośrednie, prawda? Inteligencja, której musimy nauczyć robota, tylko w tym zakresie, który jest mu potrzebny, a który jest potrzebny na przykład do tego, żeby utrzymywać pozycję stojącą, żeby chodzić, albo żeby był stabilny helikopter. Tutaj jest już potrzebne. Właśnie jest takie popularne zdanie, nigdy nie sprawdziłem tego na faktach naukowych, że człowiek, żeby stać w miejscu, potrzebuje stałej aktywności około 300 mięśni. Nie wspominając o sprawnym błędniku. Tutaj jest naprawdę niezła moc procesora, która jest potrzebna do tego, żeby dwunożna istota dobrze sobie radziła z utrzymaniem równowagi. Co zresztą widać między innymi na tym, że no, niemowlak trochę się tego uczy.
Tak, no tutaj są dwa problemy i właśnie dobrze, że mówisz o tym niemowlaku, bo niemowlak od małego ma jakby aparat ruchu praktycznie już gotowy, tak? Mięśnie, kości, stawy, to wszystko co potrzebne. Nie ma oprogramowania, które tym steruje.
Dokładnie tak.
Ten sam problem mamy z robotami. Jesteśmy w stanie w dniu dzisiejszym bardzo wiernie odtworzyć ludzki szkielet i jakby mechanikę ruchu człowieka. Ale oprogramowanie, które tym steruje, ciągle jest w powijakach.
No i tutaj właśnie okazuje się, że tradycyjne podejście do oprogramowania, które oznacza lista rozkazów, jeżeli coś się zdarzy tutaj, to wykonuj coś tam, a jeżeli tutaj, to coś tam. To jest. Tak się zwykle pisze programy dla komputerów i większość naszych komputerów działa w ten sposób. To się już nie sprawdza. To te sprawy są trochę zbyt skomplikowane, że za pomocą takiego prostego diagramiku, gdzie mamy strzałki z decyzjami, zapisać. Stąd pojawiły się prace i jakiś taki rzeczywiście porządny rozwój dotyczący systemów, które nazywamy sztuczną inteligencją, a które jeszcze może nie mają bardzo dużo wspólnego z inteligencją, o której mówimy, ale które sobie całkiem nieźle radzą z takimi zadaniami jak rozpoznawanie wzorców na obrazach i jak przystosowywanie się do sytuacji o pewnym stopniu złożoności. Te sztuczne sieci neuronowe na przykład, bo to jest jedna z metod działania w ten sposób, konstruuje się podstawowo, składając je z jakichś takich pojedynczych elementów zwanych perceptronami, żeby za pomocą struktury jakoś zaplanować, jak bardzo złożoną informację one są w stanie rozpoznać. Natomiast potem się je trenuje. Za pomocą aplikowania im jakichś realnych problemów i kontrolowania, czy odpowiedzi nam są, nas zadowalają, odpowiednio przestawia się w tym całym układzie współczynniki tak, żeby coraz lepiej to rozpoznawanie sytuacji działało. W momencie, kiedy uznamy, że rozpoznawanie jest odpowiednio dobre, odcinamy to uczenie, czyli zmianę współczynników i gotowy moduł możemy już traktować jako coś, co podejmuje za nas decyzję. Jest to zupełnie odmienny sposób podejścia do programowania niż w przypadku tradycyjnego pisania programu, ale okazuje się, że działa. I takie rzeczy właśnie stosuje się często w przypadku na przykład zarządzania robotami.
To jest ciekawe, to troszeczkę przypomina właśnie uczenie małego dziecka, tak? Ono od swoich narodzin w zasadzie samo pisze swoje oprogramowanie.
No właśnie, tutaj ostrzeżenie dla rodziców. Nie próbujcie sobie wyobrażać, że w przypadku dziecka tak jest proste. Ono się zawsze uczy znacznie więcej niż nam się wydaje.
Tak. Ale mówię o tym, bo wcześniej powiedziałem, że to dziecko ma już aparat ruchu i do tego chciałbym jeszcze nawiązać, troszeczkę zahaczając o temat egzoszkieletów. Ja gdybym chciał teraz może w trzech słowach powiedzieć, po co dzisiejszy odcinek nagrywamy, przynajmniej z mojego punktu widzenia, bo Antek ma odrobinkę inne pewnie, to jest taki pomysł na to, żeby zbudować przynajmniej wirtualnie takiego humanoida. Tak? I tutaj będziemy mówili o kilku przynajmniej technologiach, które się pojawiły w ostatnich latach, które mogłyby służyć za taki jakby zbiór elementów, z których można by było coś takiego poskładać. Przede wszystkim szkielet, tak? I tutaj egzoszkielety, czyli szkielety zakładane na osobę. Jakby nie patrzeć, kiedy człowiek będzie tym oprogramowaniem, które steruje właśnie ruchem, samo wykonywanie już poleceń całkiem dobrze nam wychodzi. Są już protezy, które na przykład starszym ludziom pozwalają bez wysiłku chodzić. Takie, znajdziecie to oczywiście u nas w linkach pod odcinkiem. Jest tam film o protezie, która jakiś czas temu powstała i to są takie dwie nogi z siodełkiem i z takimi klamrami do butów. Przypina się to do butów, siada się na tym. Te nogi są na zewnątrz, obok naszych własnych nóg i wyczuwając nasze intencje, to coś chodzi razem z nami. I starsza osoba, która ma problemy na przykład z chodzeniem po schodach, siedząc sobie na tym siodełku po chwili treningu, jest w stanie chodzić po schodach, nosić sobie jakieś tam potrzebne rzeczy, po domu się poruszać. Ten egzoszkielet bardzo dobrze ułatwia jej jakby komunikowanie się w przestrzeni.
Ale wiesz, to jest fantastyczna sprawa. Jeżeli ktoś chciałby wypróbować podobny mechanizm, tylko znacznie prostszy na własnej skórze, to praktycznie każdy rower z silniczkiem w ten sposób działa. Silniczek jest podłączony do czujnika w pedałach, w związku z czym on zaczyna wspomagać wasze pedałowanie w momencie, kiedy wy zaczynacie kręcić. Mm-hmm. Ja niedawno miałem okazję jeździć na takim rowerku, to jest bardzo ciekawe wrażenie, że po prostu człowiek dostaje dodatkowego szwungu, jakby nagle miał dodatkowe mięśnie w nogach. Mm-hmm.
Takim rozwinięciem tych egzoszkieletów to są projekty oczywiście militarne, które DARPA rozwija od jakiegoś czasu już, pełne egzoszkielety, które na przykład umożliwiają bieganie, kucanie, wszelkie możliwe aktywności żołnierza z 60-kilogramowym plecakiem na plecach. Dzięki temu żołnierze mogą na przykład, to było ostatnio w Afganistanie testowane w górach, chodzić po tych górach z gigantycznym obciążeniem, z całym tym sprzętem, który potrzebują na polu walki, z jakimiś tam zasobnikami, z amunicją i tym podobnymi rzeczami. Nie męcząc się za bardzo, bo oczywiście mając dostęp do najnowocześniejszej możliwej technologii, są tam też użyte baterie, które wystarczają na kilka godzin pracy. No i przemarsz nawet kilkunastu kilometrów to nie jest już żaden problem.
No tak, a tutaj mamy w związku z tym, jeżeli już jesteśmy przy Afganistanie, mamy dwa jakby projekty niezależne, które oba są przydatne dla żołnierzy, ale mają zupełnie różny stopień autonomii. Jeden z nich to są latające drony, wykrywające przeciwnika, raportujące oraz mogące odpowiedzieć na decyzję operatora o wystrzeleniu rakiety. A druga to są roboty kroczące. Drony są systemami rzeczywiście autonomicznymi w dość dużym stopniu. Mają po pierwsze oczywiście sam system, który pozwala im latać. Musi być całkiem niezłym reaktywnym systemem autonomicznym, który na nie wiem, zmienne warunki powietrzne, prądy i tak reaguje w ten sposób, żeby nie spaść. Ma również moduł decyzyjny oraz wykrywający różne wzorce na obrazie, który latając przez tam wiele godzin nie wymaga tego, żeby ciągle jakiś operator patrzył przez jego kamerę, tylko wykrywa podejrzane punkty i alarmuje operatora dopiero w momencie, kiedy trzeba podjąć decyzję ostateczną, to znaczy stwierdzić, czy to wróg, odpalić to, co trzeba. Oczywiście jakieś sugestie, czy to wróg, ten automat też już jest w stanie podjąć. A z drugiej strony robot kroczący, też będziecie mieli linka pod odcinkiem, który jest fantastycznym urządzeniem, jeżeli się obserwuje, ma tylko tyle inteligencji, co trzeba, żeby nie upaść na czterech nogach oraz potrafi nosić ładunki, już nie pamiętam, pamiętasz do ilu kilogramów?
Nie pamiętam, ale wydaje mi się, że chyba do 120.
No w każdym razie spokojnie tyle, ile dwóch albo trzech żołnierzy musiałoby nosić, a jego inteligencja poza tym, żeby się nie wywrócić, zresztą on sobie świetnie radzi w terenie, można obejrzeć filmiki, to było...
Big Dog.
Big Dog, tak? Big Dog, tak się nazywał ten robot. Świetnie sobie radzi w trudnym terenie, dobrze sobie radzi, jeżeli go ktoś ma popchnąć, kopnąć, nawet na śliskiej nawierzchni jest w stanie powstrzymać się przed upadkiem. A inteligencji ma tyle, żeby dążyć za grupą. Ma czujnik grupy, jest w stanie chodzić właśnie jak pies pilnując stada.
Tutaj mamy jakby powrót do przeszłości, bo kiedyś, kiedy jeszcze nie było całej tej technologii wokoło. Konie spełniały taką funkcję. Jedyny problem, że konia trzeba karmić, a takiego big doga po prostu wystarczy włączyć i raz na jakiś czas naładować. Jeżeli klikniecie tam w jeden z tych linków pod odcinkiem, to zobaczycie, że on w zasadzie nawet z wyglądu i gabarytów przypomina konia.
No ale koń jest jednak systemem, który się uczy.
Tak.
Nie wspominając już o tym, że jednak ludzie mają emocjonalne przywiązanie do konia.
Koń potrafi sam wrócić do domu, ale niektóre drony w amerykańskiej armii też.
Tak, bo je tego nauczono. Ale właśnie to jest trochę ciekawe, boczne pytanie, bo my czujemy przywiązanie do wielu zwierząt ze względu na pewne układy naszego mózgu, które każą nam czuć współczucie, wyobrażać sobie uczucia z innego stworzenia, którym nie jesteśmy, prawda? Mamy takie układy, dzięki którym istnieje na przykład nasze społeczeństwo. Niektórzy mają. W każdym razie odczuwamy to do wielu zwierząt gospodarczych. To jest bardzo słuszne i właściwe, ale jak bardzo podobne staną się do nas roboty, żeśmy już czuli do nich przywiązanie. Wiesz, są ludzie, którzy są przywiązani do własnego komputera, mówią do niego czule, głaszczą go, dobrze, że znów się nie zawiesiłeś, kochany.
Całe szczęście, że jest ich jeszcze.
Widzę, że dzisiaj mnie lubisz, prawda? Wiesz, są administratorzy, którzy bardzo lubią czas, w jakim ich serwer spędził od ostatniego restartu i bardzo po prostu czują się... jakiś taki głęboki żal, jeżeli muszą zrobić reboot, jakby po prostu wyrządzali tym jakiś despekt swojemu serwerowi, prawda? To jest upokorzenie, że jednak muszą zrestartować ten serwer. A to oznacza, że my jednak jesteśmy dosyć plastyczni i jesteśmy w stanie przywiązywać się emocjonalnie do absolutnie nieożywionych przedmiotów.
No i tutaj mówisz raczej o zabawkach typu Tamagotchi, które trzeba karmić i poić w określonym okresie.
Zobacz, że to też jest robot.
Tak, to jest też
Tamagotchi jest ciekawym przykładem robota, który nie ma za nas wykonywać pracy, tylko rzeczywiście nam ma zastąpić towarzystwo, realizować potrzeby emocjonalne.
Ale tutaj już się pojawiają takie zabawki, robotyczne zabawki, które mniej więcej mają podobną funkcję jak Tamagotchi, a przy okazji chodzą i na przykład za nami szczekają takie małe pieski, które no już od jakiegoś czasu w Japonii są wielkim hitem.
No wiesz, mnie to jednak napawa pewną zgrozą. To jest takie zjawisko, które fachowcy nazywają Doliną Niesamowitości. To jest kalka z angielskiego Uncanny Valley, że istnieje taki etap w upodobnianiu robota, czy tam maszyny do człowieka, czy w ogóle do jakiegoś zwierzęcia znanego człowiekowi, że on jest już prawie tak wyraźny, prawie taki jak człowiek, ale nie do końca. Ma jakieś takie drobne szczegóły, które wskazują, że coś jest tu nie tak. To widać zresztą na wielu filmach grozy, że najbardziej nam przeszkadza i powoduje jakąś negatywną reakcję u nas w mózgu, kiedy widzimy, że coś ma pozory znajomości, pozory, że wszystko jest w porządku i nagle jest jakiś taki sygnał. Na przykład robot w momencie, kiedy jest humanoidalny jak trzeba, ale nie ma odpowiedniej mimiki, powoduje u nas jednak pewny taki syndrom odrzucenia, prawda? Znacznie lepiej, że on wyglądał jak coś, co jest zbudowane z teowników i szafki pancernej, niż żeby on wyglądał jak człowiek i nie potrafił się w żaden sposób machać mięśniami twarzy. Był taki android Data w serialu Star Trek, który całkiem nieźle to pokazywał. Robił aktorstwo, które polegało na tym, że w ogóle nie poruszał mięśniami twarzy i to było jednak dosyć okropne.
Tak. A tutaj jeszcze może wracając na tą ścieżkę budowy takich humanoidów, to jest oprócz tych egzoszkieletów dużo innych projektów, które naśladując, powiedzmy, albo zastępując nam elementy ciała są dobrym poligonem doświadczalnym. Tutaj znajdziecie na przykład w linkach pod tym odcinkiem robotyczne protezy rąk, które odczytując sygnały z naszych mięśni, z tego kikuta, który został na przykład po amputacji, są w stanie wykonywać proste czynności, czy typu chwycić szklankę, przenieść jakiś tam obiekt, złapać ołówek. To się wydaje dla ludziom zdrowym czymś, co nie jest jakimś wielkim osiągnięciem, ale dla człowieka, który nie ma dłoni i nagle odzyskuje możliwość chwytania obiektów, na przykład zawiązanie sobie buta, to jest już tak niezwykła zmiana w życiu, że no ciężko tego nie docenić. A te protezy są coraz bardziej zaawansowane, coraz więcej funkcji dłoni udaje się uzyskać i coraz bardziej rozumieją te sygnały, które docierają na przykład z naszych nerwów.
No tak, Wojtek, chociaż ja się znowu zaczynam zastanawiać, czy trochę nie wyszedłeś poza przestrzeń robotów, w której chciałeś zostać, dlatego że te maszyny ostatecznie własnej inteligencji nie posiadają. To są interfejsy podłączone do naszego mózgu. To bardziej przypomina właśnie egzoszkielet, przy czym no, na pewno musi być tam jakiś wewnętrzny procesor, który reaguje na przykład na dotyk i przesyła to z powrotem.
Wracając może na ścieżkę budowy robotów, które będą przypominały nas samych i tych technologii, które musimy przećwiczyć jeszcze, chciałbym jeszcze o dwóch rzeczach powiedzieć. Po pierwsze o tym, że dużo prac jest związanych na przykład ze środowiskiem wodnym i budową robotycznych ryb, które sobie pływając eksplorują to środowisko i problemy tam związane z ruchem w tym środowisku, więc na tej podstawie też będziemy pewnie mogli wyciągać jakieś wnioski no, na temat tego, jak oprogramować tą część tego systemu, która odpowiedzialna jest za to na przykład, żeby się nie przewrócić, tak, czy żeby stać, bo w tym wodnym środowisku jest troszkę łatwiej się poruszać po prostu. Tak. Nie musimy tyle bodźców naraz analizować, żeby się nie wywrócić. Drugą taką bardzo dużą ciekawostką jest robotyczny ptak, który też znajduje się u nas pod odcinkiem w linkach, który został stworzony przez Markusa Fischera z firmy Festo. To jest niemiecka firma, która jak zobaczycie na tym dołączonym do odcinka linku, zbudowała ptaka, który lata.
To jest absolutnie fantastyczne, bo ten człowiek odtworzył nie tylko mechanizm, ale też po części wygląd ptaka, więc wydaje się, że patrzymy na jakąś mewę czy albatrosa.
Tak, dopiero z bliska widać, że to jest robot. No oczywiście po tej kanciatości ruchów też jesteśmy w stanie trochę to wyłapać, ale no w porównaniu z jakimiś szybowcami i wszystkimi tymi mechanizmami, które są napędzane jakoś odrzutowo czy jakimś innym śmigłem, tutaj jest różnica taka, że ten ptak macha skrzydłami i steruje ogonem. To jest nieziemskie.
Jest to rzeczywiście znacznie trudniejsze obliczeniowo.
To ciekawe, on nie leci po linii prostej, machając skrzydłami i nie wiem, docierając od punktu A do B po prostej linii, po prostu jakoś tam doleciał, tak? Ten ich prototyp zdalnie sterowany potrafi wykonywać ewolucję w powietrzu, zatrzymywać się, zwroty, no lata po prostu jak ptak.
No jedyna różnica to, że słychać taki delikatny pisk serwomotorków w trakcie.
Tak, to jest coś, co mogłoby nas odrzucić.
Ale ptaki wszystkie dla nas wyglądają tak samo, prawda?
Tak, jeszcze może nawiązując do początku, czyli do tego, gdzie moglibyśmy jakby zdalnie posłużyć się robotami. Chciałbym tylko o robonaucie z NASA wspomnieć, bo robonauta to jest projekt, który powstał, by jakby nie patrzeć, ochronić ludzi pracujących na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej przed wpływem bezpośredniego przebywania w przestrzeni kosmicznej. Zamiast wysyłać tam na zewnątrz stacji ludzi, doszli do wniosku, że wystarczy przygotować coś, co będzie się zachowywało jak człowiek. Czyli przygotowali taką połowę jakby takiego humanoida, który zaczyna się od pasa w górę, ma dwie ręce podobnej wielkości mające podobne możliwości co ludzkie ręce, ma głowę, w której znajdują się dwie kamery, dzięki temu zapewnia stereoskopowe widzenie i z wewnątrz, ze stacji kosmicznej można na odległość przeprowadzać różne jakieś tam naprawy czy jakieś inne usprawnienia, wysyłając po prostu zamiennika człowieka w przestrzeń.
No i tutaj mam ochotę na obowiązkowe wspomnienie o literaturze fantastycznej. W którejś z późniejszych książkach Asimowa jest sytuacja właśnie w cyklu o fundacji, gdzie ludzkość już w ogóle nie pamięta, że kiedyś były jakieś roboty, ale jest jakieś wspomnienie z przeszłości, gdzie ktoś komuś tłumaczy, o co właściwie chodziło w tych robotach. I stwierdzenie jest takie, że robot jest to autonomiczny, automatyczny system, który jest skonstruowany w postać człowieka. No i reakcja bohatera jest taka, ale właściwie po co? Przecież to jest kompletnie niepraktyczny kształt. I rzeczywiście coś w tym jest. Człowiek jest jednak istotą, która wyewoluowała z pewnych konkretnych przyczyn i z powodu konkretnych ograniczeń technicznych. Stoimy na dwóch nogach, a nie na czterech, po to, żeby dalej widzieć, prawda? Ale możemy sztucznie skonstruować robota, który jeździ na gąsienicach i też daleko widzi, a znacznie szybciej się porusza. Głowę mamy na ramionach, ale dlaczego na przykład nie w brzuchu? No dlatego, że w ten sposób mamy dobre wypromieniowywanie ciepła. Oraz mamy bliżej do oczu, które są dość silnie połączone z mózgiem. Ale w przypadku, kiedy robimy robota za pomocą elektroniki, te ograniczenia wcale nie muszą obowiązywać. Dlatego chociaż rzeczywiście jest sporo robotów, które z powodu podobnych ograniczeń technicznych albo zysków, powiedzmy, przypominają człowieka w tym sensie, że mają jakieś kończyny i między nimi na przykład oczy. To jest rzeczywiście całkiem niezłe ustawienie. To już na przykład jednostkę sterującą mają zupełnie gdzie indziej. I tutaj taka antropomorfizacja maszyn może nas zaprowadzić zupełnie na manowce. Czasami to powoduje też, że roboty wyglądają na nas obrzydliwie. Na przykład bardzo skuteczne roboty kroczące wyglądają jak pająki, które potrafią odwracać swoje kończyny na drugą stronę. Też zobaczycie filmik w załączniku.
No tutaj ze świata natury czerpiąc pełnymi garściami można zbudować naprawdę niezwykłe rozwiązania. Jedne będą przypominały takie właśnie pająki, inne ryby, jeszcze inne ptaki. To wszystko razem połączone będzie na naszą korzyść pracowało.
No ale właśnie, postać ludzka chyba najlepiej przystosowana jest do tego, żeby szybko biegając rzucać kamieniem. Jeżeli zbudujemy robota, którego głównym zadaniem będzie to, no to myślę, że będzie to dla niego idealny kształt. A tymczasem to jednak duży pies spełnia swoje zadania trochę lepiej.
Cóż, może kończąc już ten odcinek, przygotowaliśmy dla was jeszcze taki mały cytat z jednej z powieści popularno-naukowych. Tak, to była powieść, czy to jest raczej jakaś nowelka?
No, jest to opowiadanie ze zbioru Dzienniki Gwiazdowe Stanisława Lema, który troszeczkę opisuje, co się stało w świecie. Znaczy, ono trochę opisuje rozwój właśnie robotów, który zaczął się od pralek. Tak. Opowiadanie nosi tytuł Tragedia pralnicza i opowiada o tym, jak to dwóch rywalizujących producentów pralek zaczęli od pralek, które prały, potem przeszły do takiej, które prały, prasowały i obrębiały monogramami, a potem pralkom dodali sztuczną inteligencję oraz w niektórych przypadkach duży biust. I sytuacja prawna, jaka nastąpiła, była dosyć skomplikowana. Krótki fragmencik wam tutaj przeczytam.
Może najpierw pożegnajmy się, zaprośmy na następny odcinek.
O, zdecydowanie.
Miło było się znowu z wami spotkać, z tobą Antek też, po takiej długiej przerwie. Teraz będziemy się starali utrzymać rytm, a teraz na zakończenie może powrót do przyszłości.
Zacznę troszeczkę od środka, ale szybko wejdzie się w temat. Wszedł wówczas w życie akt ustawodawczy senatora McFlakona. W myśl tej ustawy właściciel nie odpowiadał za sprzeczne z prawem czyny swych urządzeń rozumnych, o ile zaszły bez jego wiedzy i zgody. Ustawa otwarła niestety pole licznym nadużyciom. Właściciele wchodzili ze swymi pralkami czy wyżymaczkami w tajne porozumienia, mocą których te dopuszczały się występków, a stawiany przed sądem właściciel uchodził bezkarnie, powoławszy się na ustawę McFlakona. Zaszła konieczność nowelizacji tej ustawy. Nowy akt McFlakona-Glumpkina przyznawał rozumnym urządzeniom ograniczoną osobowość prawną, głównie w zakresie karalności. Przewidywał kary w postaci 5, 10, 25 i 250 lat przymusowego prania, względnie froterowania obostrzonego pozbawieniem oleju, jak również kary fizyczne, aż do krótkiego zwarcia włącznie. Ale wprowadzenie w życie tej ustawy napotkało przeszkody. Na przykład w sprawie Humperlsona, pralka tego osobnika, oskarżona o dokonanie mnogich napadów rabunkowych, została przez właściciela rozebrana na kawałki i przed sądem postawiono kupę drutów i cewek. Wprowadzono potem nowelę do ustawy, która, znana odtąd jako akt McFlakona-Glumpkina-Ramforneya, ustalała, że dokonanie jakichkolwiek zmian bądź przeróbek elektromózgu, przeciw któremu wszczęte jest dochodzenie, stanowi czyn karalny. Wtedy doszło do sprawy Hinderdrupla. Jego zmywak wielokrotnie przebierał się w garnitury właściciela, obiecywał rozmaitym kobietom małżeństwo i wyłudzał od nich pieniądze, a przychwycony przez policję in flagranti sam siebie na oczach osłupiałych detektywów rozebrał. Rozebrawszy się, stracił pamięć czynu i nie mógł być ukarany. powstała wówczas ustawa McFlakona, Glampkina, Ramfornea, Chmurlinga, Piawki. Podług niej mózg, który sam siebie rozbiera, aby uniknąć odpowiedzialności sądowej, zostaje oddany na złom. Wydawało się, że ustawa odstraszy wszystkie elektromózgi od czynów przestępczych, gdyż urządzeniom tym właściwy jest, jak każdej istocie rozumnej, instynkt samozachowawczy. Wszelako niebawem okazało się, że wspólnicy czy zbrodniczych pralek wykupują złom po nich i odbudowują je na nowo. Projekt antyzmartwychwstańczu noweli do ustawy McFlakona, uchwalony na komisji kongresu, storpedowany został przez senatora Gagensteina. Niedługi czas potem okazało się, że senator Gagenstein jest pralką. Odtąd weszło w zwyczaj każdorazowe obstukiwanie kongresmenów przed sesją. Tradycyjnie używa się do tego 2,5-funtowego żelaznego młotka.